Brunetonie.
Przypomnę, naszymi gośćmi są dzisiaj ksiądz Bogdan Leśniak i pan Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. I obiecaliśmy naszym słuchaczom, że powiemy o takich doświadczeniach księdza związanych z byciem księdzem kolędującym w innych krajach. To powiedzmy o tych, o takich może najbardziej zaskakujących wizytach po kolędzie, które pamięta ksiądz.
Znaczy, po kolędzie chodziłem też w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych.
To byli Polacy, polonijne
środowisko? Przede wszystkim była to grupa Polaków, no można powiedzieć zasadnicza grupa Polaków, bo tam jest ta nasza jakaś taka tradycja kolędowania. I tam są takie, to są okolice San Francisco, takie wspólnoty polonijne, dwa kościoły, takie dwie parafijki, można powiedzieć nasze polonijne. Jedna w Martinez, druga w Union City. No i tam też właśnie Polonia, która się gromadzi, no trudno powiedzieć, ile to jest ludzi, może koło 700 osób mniej więcej. To są takie personalne też, można powiedzieć, parafijki polskie. Ludność, która mieszka w różnych zakątkach San Francisco, północy, znaczy na północ od San Francisco, na południe i na wschód. No i to zbierają się ci ludzie w tych kościółkach i tworzymy taką parafię. No i w okresie świąt Bożego Narodzenia też jest taka możliwość, żeby tę namiastkę Polski też im jakoś tam udostępnić, stworzyć. I tam robiłem w taki sposób, że co niedzielę, w każdą niedzielę po mszy świętej ogłaszałem, że jeśli ktoś chce przyjąć księdza po kolędzie zgodnie z naszą polską tradycją, to może zadzwonić czy się umówić jakoś osobiście.
Wszyscy chcieli.
I generalnie można powiedzieć, że pewnie większość, trudno mi poznać, bo byłem zbyt krótko, żeby poznać, 2 lata to nie jest zbyt duży czas, żeby poznać tych wszystkich ludzi, którzy przychodzili, bo to były dwie wspólnoty. Generalnie z twarzy wydaje mi się, że tam prawie wszystkich jakoś znałem z widzenia, ale tak osobiście to tam wiadomo, że pojedyncze rodziny. Wrażenie mam takie, że pewnie większość przyjmowała. I ta kolęda polegała na tym, że umawialiśmy się przez telefon, czy też po mszy świętej ktoś przychodził. Próbowaliśmy ustalić jakąś taką wspólną datę, dlatego że tak jak tutaj jest 20 czy 15 wejść od godziny 16 tam do 20 mniej więcej. Tam tak było, że właściwie to było jedno wejście. Dlatego, że
można było poświęcić wiele godzin.
I wiele godzin. I to było tak, że ludzie mieszkali no, od siebie dosyć oddaleni. No i trudno było danego dnia ustalić, jak się udało, to dwie rodziny, ale trudno było taką datę wybrać, żeby nawet 3 rodziny, które gdzieś tam mieszkały od siebie z 7 czy 10 kilometrów odległości.
I jakie to były rozmowy i spotkania?
I właśnie, to były takie ciekawe rozmowy, dlatego że zaczynało się to dosyć późno, gdzieś koło godziny 8 wieczorem nawet, czy nawet w 8:30 też tak bywało, czy no też wcześniej, ale zależy, no mniej więcej powiedzmy koło 8 godziny zazwyczaj, kiedy wracali już z pracy i jechałem do tej danej rodziny, no i rozmowy trwały niejednokrotnie nawet do 1 czy 2 w nocy. Dlatego, że początki były takie, najpierw ludzie na coś narzekali. Zaczynało się od jakiegoś narzekania ogólnospołecznego, amerykańskiego, jakiegoś takiego naszego polonijnego, naszego środowiska. Później jakieś tam słowa też ataku na kościół. I ci ludzie tam wykrzyczeli swoje, a później się zaczynały jakieś takie bardzo głębokie rozmowy o istocie sakramentów, małżeństwa, rodziny, jakieś też sprawy rozwodów, gdzie ludzie widzieli jakieś takie zaniepokojenie. I myślę, że bardzo często ludzie dostrzegali jedno, że tam, na tamtym kontynencie amerykańskim, w tym biegu takim życia, mówią, że właściwie trudno stworzyć rodzinę. Mhm. Że mają piękne, ładnie umeblowane mieszkanie, ale trudno stworzyć rodzinę. Właśnie tracą tę więź, a większość z nich chodziła z Polski, z jakichś małych miejscowości, jakichś małych miasteczek, czy nawet z miasta, ale to jeszcze wychodzili, oni pochodzą, to jest ta emigracja z 82, 83 roku.
Czyli rodzina dla nich jest ogromną wartością, bardzo, a jednocześnie tak, strasznie trudno utrzymać.
Trudno utrzymać. I tak jakoś takie wspomnienia były, czy nawet takie wręcz wskazówki, co zrobić, żeby nie mieć tego wielkiego mieszkania, a nawet mając to mieszkanie, żeby jeszcze umieć stworzyć dom, takie ciepło, tak jak to Włosi mówią, takie focolare, które sprawia, że bardzo mile można przeżyć tam atmosferę, przede wszystkim dzieciom dać tym namiastkę takiej dobrej, normalnej, spokojnej, ciepłej rodziny i też takich elementów polonijnych, żeby odczuwały, że te dzieci no, też są Polakami.
Mieli ogromne oczekiwania wobec księdza,
tak,
prawda?
Tak, były bardzo duże oczekiwania, dlatego że trzeba było być takim i trochę i księdzem, i takim nauczycielem, i też jakby takim, można powiedzieć, człowiekiem od taki nośnikiem kultury polskiej, dlatego że te dzieci też oczekiwały, czy nawet rodzice wręcz zachęcały księdza, żeby przekazał, że jak ważne jest bycie Polakiem, czy na emigracji, jak to ważne jest, żeby nie zatracić tej własnej tożsamości, żebyśmy się nie zagubili w tym takim motłochu różnorodności kultur, mentalności, języków, etnii, jak warto zachować język. I to ksiądz takim był rzeczywiście, no moim zdaniem, większym autorytetem niż tutaj.
A to też pokazuje chyba to, że Polacy tak naprawdę nie zakorzeniają się nigdzie, prawda?
To zależy, bo teraz jeżeli się zakorzeniają, to bardzo często ulegają asymilacji, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii, jak patrzymy, czy we Francji. Są ludzie, którzy noszą polskie nazwiska, ale no, mają takie poczucie, że dziadek ze strony ojca, czy na przykład ze strony mamy był Polakiem, natomiast już no, nie funkcjonują jako Polacy. Czują się przede wszystkim Amerykanami, na przykład, czy Anglikami, czy Francuzami. I teraz mam wrażenie, że faktycznie, jeśli my chcemy na przykład zachować tę naszą kulturę, to w jakiś sposób musimy opierać się wtedy takiej, no tej chęci, bo to jednak jest chęć także tej asymilacji, no bo w chwili, kiedy się zasymilujemy, no to już nie jesteśmy w stanie na przykład rozmawiać po polsku ze swoimi dziećmi. Bardzo często to jest tak, że już w trzecim pokoleniu ten język już nie jest używany. Czasami rozmawia się w nim tylko z dziadkiem, ale już niekoniecznie dalej.
Kościół bardzo pomaga w utrzymaniu tej identyfikacji.
Tak, no, przede wszystkim myślę, że najmniej to wielką rolę spełnia Kościół, bo trudno jakieś inne inicjatywy. To znaczy Kościół tworzy też między innymi polonijne szkoły, pod takim patronatem Kościoła bardzo często są, tworzy różnego rodzaju, przygotowuje spotkania. No myślę, że chyba robi, pełni taką funkcję, no może powiedzieć wielofunkcję, takie działania, żeby utrzymać taką polskość w rodzinach i no, chyba przede wszystkim też troszczy się, żeby te rodziny były takie dosyć w sobie zintegrowane, żeby nie stracić. No i myślę, że ta codzienna Eucharystia, czy też doroczne polonijne święta jakoś uświadamiają, że jesteśmy Polakami.
Bo jeszcze jest coś takiego, że my bardzo często nie doceniamy czegoś, póki to mamy wokół siebie. No więc jasne jest, że takie rzeczy jak nasze związki z tradycją, kiedy jesteśmy w Polsce, to jasne jest, że one są znacznie, znacznie słabsze. Kiedy znajdujemy się dłużej gdzieś za granicą, to nie wiem, zaczynamy tęsknić za kiełbasą, czy za jakimiś polskimi trunkami.
Za bigosem.
Co sprawia, że jakby rzeczy, których nie tknęlibyśmy w Polsce, idziemy na przykład, ja znam takich ludzi, którzy w Polsce by nie tknęli kiełbasy, wyjeżdżają na pół roku do Ameryki i okazuje się, przyjeżdżają i potem opowiadają ze snobizmem, że oni tam jedli właśnie kiełbasę polską, gdyż była droga, albo pili właśnie polską wódkę, gdyż to był szczyt jakby snobizmu, a czy jedli inne rzeczy, których by właśnie nie tknęli w kraju, gdyż uważaliby, że to plebejskie. Więc tutaj te tradycyjne rzeczy my bardzo często właśnie odnajdujemy na emigracji paradoksalnie, jak się patrzy na przykład na Polonusów, przede wszystkim właśnie w Stanach Zjednoczonych, to okazuje się, że oni w większości tych reakcji to są znacznie bardziej polscy niż większość Polaków w kraju.
Ale wróćmy do kolędowania. Ksiądz był również, no bo tu mówimy o środowisku, o chodzeniu po kolędzie do Polaków i utrzymywaniu takich właśnie tożsamości polskości, ale to też była praca duszpasterska chyba wśród takich bardziej egzotycznych.
Tak, no też była, jeśli chodzi o Kalifornię, to też zajmowałem się takim przez kilka miesięcy takim duszpasterstwem Brazylijczyków i Latynosów, to znaczy w skład, w który wchodzili ludzie od Meksyku aż po Argentynę i też z Wysp Karaibskich. Także była to dosyć duża wspólnota, różnorodna narodowościowo, łączył ich wprawdzie język i cała taka tradycja kultury latynoskiej i też no, wiary katolickiej.
A jak kolędowało się do takich ludzi?
I właśnie tam kolędy jako takiej w naszym rozumieniu nie ma. I oni przynajmniej ci, którzy emigranci byli tam, to właściwie tego nie przeżywali. Tam bardziej przeżywano święta Matki Bożej z Guadalupe, które obchody są 12 grudnia, czyli tuż, można powiedzieć, niemalże w przededniu świąt Bożego Narodzenia. I ta data, 12 grudnia się kojarzy jakby z takim preludium świąt Bożego Narodzenia. Od wtedy się zaczynają święta i trwają niemalże aż do 2 lutego, to jest do Matki Bożej Gromnicznej, to co my nazywamy tutaj. I to rzeczywiście, te dni są przepełnione takim pięknem. I wtedy bardzo często też zapraszają duszpasterza na różnego rodzaju spotkania takie rodzinne. Czyli to nie jest jakby w naszym rozumieniu kolęda, ale funkcję właściwie taką pełni. No, można powiedzieć, jest to taki dogodny czas. I znów, tam jest też taka mentalność, szczególnie matki rodziny, która wtedy jakby można powiedzieć, jakoś spowiada się z całej rodziny za wszelkie grzechy córek, synów, być może, którzy się tam jakoś nie wyspowiadają, albo może prowadzą złe życie moralne, i matka bierze taką odpowiedzialność, że tutaj przyszedł ksiądz pobłogosławił, tu jest teraz już pewna taka obecność Boża i przede wszystkim taka opieka Pana Boga, Matki Bożej z Guadalupe. Ta obecność księdza rzeczywiście sprawi, że te dzieci pójdą właściwą, słuszną drogą. Mhm. I to jest taki troszeczkę inny charakter może niż nasz. I to jest ta właśnie taka długa rozmowa i ten ksiądz rzeczywiście tam, jak pośród nich jest, to rzeczywiście czuje się bardzo potrzebny, jest bardzo szanowany i więcej. Myślę, że ten szacunek w moim przypadku jeszcze był bardziej spotęgowany tym, że pochodziłem z kraju więcej, z ziemi,
która nosiła
Jana Pawła II, który był niesamowicie uwielbiany. Wręcz nawet raz się spotkałem wśród ludzi prostych, latynosów, szczególnie Meksykanów. Myśleli, że rzeczywiście Jan Paweł II to jest z Meksyku. Że to jest jakiś ich człowiek. To jest tak bliski kulturze. I myślę, że takim innym elementem ważnym dla nich było to, że my jako Polacy, akurat taki nasz aparat wymowy, czy podobieństwo dźwięków jest dosyć bliskie wymowie polskiej i hiszpańskiej. Stąd też my, mówiąc po hiszpańsku, generalnie gdzieś tam mieścimy się w tej normie. Aha. Tym bardziej ten hiszpański jest rozpięty. Hiszpania, Ameryka Łacińska, wiele krajów i przestrzenie są dosyć duże, olbrzymie. A Amerykanie, którzy znają bardzo dobrze język hiszpański, ci księża znają świetnie hiszpański, niestety ta wymowa jest dosyć inna, jest dosyć trudno zrozumieć. Jest to jakiś ten aparat wymowy jest inny, jakoś zamknięty, jakiś taki
samogłoski,
tak, skomplikowany. I dlatego też, jak się pojawiałem tam, no to kiedyś, no pamiętam jedno takie wydarzenie, wyszedłem z zakrystii, podszedł taki człowiek, który zajmował się zakrystią z Salwadoru i mówi, z jakiego kraju jest ksiądz? Mówię, z Polski. A, to nie wiedziałem, że w Polsce też po hiszpańsku mówicie. A drugi podchodzi i mówi co innego, że no teraz rozumiem dokładnie, że ksiądz jest z kraju Jana Pawła II, z tego, który nas umiłował i ksiądz się nauczył hiszpańskiego, nie tak jak ci Amerykanie, którzy
tylko
nas
dużo, dużo lepiej
nienawidzą. Jako, powiedzmy, lepsza kategoria ludzi.
A my jeszcze przez kilkanaście minut będziemy rozmawiać. To będzie już nasza ostatnia odsłona dzisiejszej rozmowy. Już za chwilę.
W dobrym tonie.